Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Po modlitwie Anioł Pański Franciszek zapewnił mieszkańców Birmy o swojej modlitwie, bliskości i solidarności. Zaapelował także o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
UNICEF i Światowy Program Żywnościowy apelują do rządów o ponowne otwarcie szkół oraz zaspokojenie zdrowotnych i żywnościowych potrzeb uczniów.
W Manaus, największym mieście Amazonii, chorzy na koronawirusa umierają z braku tlenu. Butle nie trafiają do szpitali ze względu na trudno dostępne położenie miasta i brak dróg.
7 lutego witają Państwa ksiądz Eryk Gumulak
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Uzdrawiająca moc Jezusa nie napotyka żadnego oporu, a osoba uzdrowiona powraca do normalnego życia, od razu myśląc o innych, a nie o sobie. To jest znak prawdziwego zdrowia, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek podkreślił, że Jezus okazuje swoje upodobanie szczególnie dla ludzi cierpiących, odzwierciedlając w tym samego Ojca.
Papież skupił się na czynach Jezusa względem teściowej Piotra. Kobieta leżała w łóżku z gorączką, a on podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. W tych gestach jest tyle łagodności, że wydają się niemal naturalne, zauważa Franciszek. Efektem uzdrowienia teściowej jest jej usługiwanie innym. Chrystus zaangażował także swoich uczniów w misji uzdrawiania i wypędzania złych duchów. Nie chciał, żeby byli wyłącznie obserwatorami. I tak to trwa nieprzerwanie w życiu Kościoła do dnia dzisiejszego.
Dla Kościoła troska o chorych wszelkiego rodzaju nie jest działalnością opcjonalną, czymś dodatkowym. Nie, jest ona integralną częścią Jego misji, tak jak była częścią misji Jezusa. Nieść czułość Boga cierpiącej ludzkości. Przypomina nam o tym za kilka dni, 11 lutego, Światowy Dzień Chorego. Rzeczywistość, której doświadczamy na całym świecie z powodu pandemii, sprawia, że to przesłanie jest szczególnie aktualne. Głos Hioba, który rozbrzmiewa w dzisiejszej liturgii, staje się po raz kolejny wykładnią naszej ludzkiej kondycji, tak wzniosłej w godności, a jednocześnie tak kruchej. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek przyznał, że z niepokojem śledzi sytuację w Birmie. Mieszkańców tego kraju zapewnił o swojej bliskości, modlitwie i solidarności. Dodał, że od wizyty apostolskiej w 2017 roku Birma stała się bliska jego sercu. Modlę się, aby ci, którzy piastują odpowiedzialne stanowiska, ze szczerą chęcią oddali się na służbę dobru wspólnemu, krzewiąc sprawiedliwość społeczną i stabilność państwową na rzecz harmonijnego współistnienia, powiedział papież.
Zaapelował także o zwrócenie uwagi na trudną sytuację nieletnich migrantów, szczególnie tych, którzy przebywają w nieludzkich warunkach na tak zwanym szlaku bałkańskim.
Sono tanti.
Jest ich bardzo wielu. Niestety wśród tych, którzy z różnych powodów są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, zawsze są dziesiątki samotnych dzieci i ludzi młodych, bez rodzin, narażonych na wiele niebezpieczeństw. W ostatnich dniach dotarły do mnie informacje o dramatycznej sytuacji osób znajdujących się na tak zwanym szlaku bałkańskim. Ale są oni na wszystkich trasach. Sprawmy, aby tym delikatnym i bezbronnym istotom nie zabrakło należytej opieki i preferencyjnych kanałów humanitarnych.
Papież przypomniał, że dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień dla Życia. Zaznaczył, że współczesnym społeczeństwom należy pomóc w uzdrowieniu ze wszystkich ataków na życie i podkreślił, że powinno być ono chronione na każdym etapie od narodzin do naturalnej śmierci. Franciszek podkreślił, że obecnie we Włoszech panuje zima demograficzna, a przyszłość kraju jest zagrożona. Zachęcił do modlitwy o nastanie nowej wiosny demograficznej pełnej dzieci i rodzin.
Kanadyjscy biskupi po raz kolejny zaprotestowali przeciwko projektowi ustawy, która rozszerza i ułatwia dostęp do eutanazji i wspomaganego samobójstwa osobom nieuleczalnie chorym lub w jakikolwiek sposób niepełnosprawnym. Eutanazja została wprowadzona w Kanadzie w 2016 roku, jednak o śmiercionośny zastrzyk mogą w tym kraju prosić wyłącznie osoby umierające, które określają swoje cierpienia jako nieznośne.
Zdaniem biskupów obecny projekt ustawy jest kolejnym krokiem w stronę legalizacji śmierci na żądanie. Gdyby wszyscy Kanadyjczycy mieli dostęp do wykwalifikowanej opieki paliatywnej, mniej osób decydowałoby się na śmierć, czytamy w oświadczeniu. Biskupi zaapelowali do Izby Gmin i Senatu o sumienne przemyślenie kontrowersyjnych poprawek. Podkreślili, że w Kanadzie wcale nie ma powszechnej zgody na eutanazję i wspomagane samobójstwa, mimo że rząd twierdzi, że jest wręcz przeciwnie. Stąd apel o zwolnienie tempa i konsultacje publiczne. Według ostatniej ankiety większość Kanadyjczyków obawia się, że po wprowadzeniu zmian służba zdrowia zacznie ignorować opiekę długoterminową i leczenie chorób przewlekłych u osób starszych.
Jeden rolnik nie żyje, dziesiątki rannych, w tym wielu policjantów. Oto bilans starć, do których doszło w New Delhi przy okazji obchodów Dnia Republiki. Od listopada ubiegłego roku rolnicy koczują na obrzeżach miasta w proteście przeciwko reformie rolnej, którą chce przeprowadzić rząd. Chodzi o ustawę, która przewiduje liberalizację rynku. Zdaniem protestujących prowadzi ona do deregulacji rynku, który do tej pory był chroniony przez państwo, uwalniając ceny produktów rolnych i otwierając się na kapitał prywatny. Rolnicy obawiają się utraty swoich przedsiębiorstw, które mogą być wchłonięte przez wielkie międzynarodowe koncerny.
Dziesiątki tysięcy rolników protestujących przeciwko rządowej reformie rolnej przedarło się przez kordony policji i dotarło do centrum stolicy. Żądają wstrzymania reformy oraz zarzucają władzy wykonawczej, że uchwaliła ją bez konsultacji ze związkiem. Odrzucają propozycję zawieszenia jej na 18 miesięcy. O reakcji na protesty rolników opowiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Peter Machado z Bangalore.
Opowiadamy się za rolnikami, za rozwojem rolnictwa, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w naszym kraju nie przetrwamy bez żywności. Rolnicy mają nasze wsparcie, ale sami nie wiemy jeszcze, na czym powinno polegać właściwe rozwiązanie. Polecamy ich w naszej modlitwie, aby rozwiązać tę trudną sytuację. W naszym kraju wszyscy rolnicy pozostają bardzo biedni, są ciągle zadłużeni. Teraz w konfrontacji z wielkim przemysłem, z maszynami, stają się jeszcze bardziej biedni. Dlatego jako Kościół realizujemy dla nich również różne programy pomocowe. Byłoby dobrze, gdyby rząd usłyszał głosy rolników, którzy protestują w klimacie, który jest bardzo chłodny i niesprzyjający. Trzeba usłyszeć ich głos i znaleźć właściwe rozwiązanie, które byłoby najlepsze dla nich, a także dla rządu.
UNICEF i Światowy Program Żywnościowy apelują do rządów o ponowne otwarcie szkół oraz zaspokojenie zdrowotnych i żywnościowych potrzeb uczniów. Jest to reakcja na opublikowany właśnie raport na temat niedożywienia dzieci na skutek obostrzeń sanitarnych.
W krajach ubogich dzieci chodzą do szkoły nie tylko po naukę, ale również po jedzenie. Wielu z nich szkoła oferuje jedyny kompletny posiłek w ciągu dnia, przygotowywany w większości wypadków dzięki wsparciu organizacji międzynarodowych. Jednakże kiedy szkoły zostały objęte lockdownem, zamknięte też zostały szkolne stołówki. Na ten problem od początku pandemii wskazywali już misjonarze i organizacje pozarządowe. Teraz potwierdza to oficjalny raport UNICEF-u i Światowego Programu Żywnościowego. Zdaniem ekspertów z powodu sanitarnych obostrzeń nie wydano w ostatnich miesiącach 39 miliardów posiłków. 370 milionów dzieci zostało pozbawionych 40% szkolnych obiadów. Kraje ubogie przegrywają też wyścig po szczepionki. Podczas gdy w krajach zamożnych szczepienia na COVID-19 są już w toku, eksperci przewidują, że Afryka będzie potrzebowała 3 lat, by zaszczepić 60% swej populacji, liczącej obecnie 1,3 mld osób. Co prawda Unia Afrykańska poinformowała właśnie, że zdołała zapewnić sobie dodatkowych 400 milionów dawek szczepionki, po tym jak wcześniej zamówionych zostało już 270 milionów dawek, tym niemniej wiadomo już, że do czerwca dotrze na czarny ląd jedynie 50 milionów szczepionek.
W
Manaus ludzie umierają z powodu braku tlenu. Sytuacja jest o tyle dziwna, że osoby, które zwalczyły COVID-19, umierają z powodu braku tlenu, niezbędnego do pełnej regeneracji organizmu. Rząd zapewnia, że tlenu nie braknie. Ludzie z Manaus odpowiadają, że ten z atmosfery nie wystarcza.
Manaus jest największym miastem Amazonii, trudnodostępnym. Najbardziej popularny środek transportu to spływ rzeką Rio Negro. Pozostaje także droga lotnicza, ale ona jest zbyt droga. W rozmowie z Radiem Watykańskim franciszkanin, arcybiskup Leonardo Urlich Steiner, szczególnie piętnuje brak łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Ludzie są skazani na umieranie na szpitalnych korytarzach, jednak w tej sytuacji uderza mnie i wzrusza solidarność ludzi, powiedział arcybiskup. Wspomniał także modlitwę papieża Franciszka za wszystkich cierpiących i wezwanie do pomocy ekonomicznej dla diecezji i prałatur wchodzących w skład regionu północnego Konferencji Episkopatu Brazylii. O dramatycznej sytuacji panującej w Manaus rozgłośni papieskiej opowiedział arcybiskup Steiner.
Biskupi i nasi bracia wysyłają nam wiadomości typu: dzisiaj zbyt wielu ludzi zmarło z powodu braku tlenu. Jest to bardzo poważny problem. Jesteśmy w trybie pełnej mobilizacji, aby jakoś uzyskać tlen. Co z tego, że osoba pokona koronawirusa, skoro okres regeneracji wymaga podłączenia pod tlen, którego nie mamy? Rząd twierdzi, że ma wystarczającą ilość tlenu, ale to nieprawda. Potrzebujemy go bardzo dużo. Mamy zapasy na dzień lub dwa. Light Martins, firma, która dostarcza nam tlen, twierdzi, że zaczyna im go brakować. A dotarcie do Manaus nie jest takie proste. Jedynie drogą lotniczą, ale jest ona bardzo droga, a podróż rzeką do Manaus zajęłaby 15 dni. Trzeba jednak powiedzieć, że wszystko to jest wynikiem załamania się systemu opieki zdrowotnej.
Dzięki swym tradycyjnym umiejętnościom ludy tubylcze wykazują się niespodziewaną odpornością na pandemię. Kryzys sanitarny zaostrzył jednak inne problemy, z którymi już wcześniej borykały się te ludy, uważa Mattia Prajer Galetti, odpowiedzialny za ludy tubylcze w Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Uczestniczył on ostatnio w Forum Ludów Tubylczych. Ukazało ono poważne problemy, z którymi borykają się te społeczności. ONZ chce wykorzystać umiejętności i wiedzę ludów tubylczych, między innymi w rozwiązywaniu problemów wyżywienia, mówi Mattia Prajer Galetti.
W tym roku we wrześniu odbędzie się Wielka Konferencja Narodów Zjednoczonych. Zwołał ją sekretarz generalny ONZ. Będzie poświęcona znaczeniu systemów żywnościowych w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, grabieży zasobów naturalnych naszej planety, narastających nierówności. W każdym razie wiele jest problemów, którymi trzeba się zająć. Jednakże na tym polu ludy tubylcze mają nam wiele do zaoferowania. Ich systemy żywnościowe dają odpowiedź na wiele problemów, którymi musimy się zająć. Oni pokazują nam, że dzięki ich tradycjom i wiedzy systemy produkcji żywności wykazują się większym poszanowaniem środowiska. W swym szacunku dla natury nie mają sobie równych. Ludy tubylcze żyją na terytoriach, w których znajduje się 80% światowej bioróżnorodności. A przy tym ich ekosystemy są bardzo kruche. Są to wybrzeża, dżungle, sawanny. W imieniu całej ludzkości strzegą swego środowiska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.